Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku cztery istotne tematy. Po pierwsze, odwołanie sekretarza marynarki wojennej USA ze stanowiska. Nagła dymisja. Co jest jej powodem? Widzimy liczne roszady kadrowe w Pentagonie i to wszystko w kontekście narastającego napięcia na Bliskim Wschodzie i nie tylko, także na arenie globalnej. No, nie wygląda to dobrze dla wizerunku Stanów Zjednoczonych, dla administracji obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Temat drugi, niezwykle istotny, to afera korupcyjna z, no można powiedzieć, w związku z inwestycją na Ukrainie. Wszystko ociera się o polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Mamy do czynienia już z tymi pierwszymi jaskółkami czegoś, o czym mówiłem Państwu jakiś czas temu, że te refleksy, te skutki afer korupcyjnych na Ukrainie będą docierać z całą mocą do państwa polskiego i że to jest na razie wierzchołek góry lodowej, to co dzisiaj widzimy. A jeśli już mowa o Ukrainie, no to trzeba powiedzieć o kolejnej niezwykle kontrowersyjnej i skandalicznej wypowiedzi byłego szefa dyplomacji Ukrainy Dmytro Kuleby, który tym razem sformułował, uwaga, roszczenia terytorialne. Roszczenia terytorialne. To zresztą nie pierwszy raz, ale dzieje się to konsekwentnie od roku 2022 i to powinno dawać bardzo, bardzo dużo do myślenia w Polsce. No i wreszcie temat ostatni, ale wcale nie najmniej istotny. Niezwykle, niezwykle istotny. Okazuje się, że tak powiem, na kolejny etap weszły rokowania polsko-francuskie na temat tak zwanego parasola atomowego nad Polską. No i to jest coś, co pokazuje, że spora część establishmentu politycznego, eksperckiego, medialnego w Polsce niczego się nie nauczyła z historii. Tym bardziej, że mówi się wprost, iż to zbrojne ramię polsko-francuskie miałoby być niejako wyjęte poza biurokrację NATO, czyli krótko mówiąc, gdyby doszło do użycia siły zbrojnej, to wówczas niekoniecznie w ramach, gdyby były właśnie takie polsko-francuskie ćwiczenia i one by zaowocowały czy zaskutkowały zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa polskiego, to niekoniecznie musiałoby to natychmiast uruchomić artykuł 5 NATO. W dodatku decyzja o użyciu broni jądrowej zapadałaby całkowicie poza Warszawą. To jest pokazanie, w jaki sposób instrumentalnie, przedmiotowo decydenci zachodni traktują państwo polskie. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja Państwa serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do dołączenia do ponad 150 tysięcy subskrybentów, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam Państwa do wspierania kanału, nie tylko werbalnie, także materialnie, jeżeli ktoś ma taką ochotę i taki gest, można to zrobić przez Buy Coffee, przez zrzutkę PayPal, wpłaty bezpośrednie, przez dołączenie do programu partnerskiego na YouTubie. Wszystkie szczegóły macie Państwo w opisie i w komentarzu. Dziękuję serdecznie za każdą przysłowiową wirtualną kawę. Zachęcam także do komentowania, do polubień, dodawania łapki w górę i do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 22 kwietnia 2026 roku John Phelan został odwołany ze stanowiska sekretarza marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Ta decyzja zapadła w czasie, kiedy Pentagon zmaga się z prawdziwym chaosem, chaosem decyzyjnym, chaosem kadrowym, napięciami na najwyższych szczeblach dowodzenia, co oczywiście wynika z tej trudnej sytuacji, mówiąc najdelikatniej jak tylko można, wokół Iranu, wokół agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, agresji, z której Stany Zjednoczone próbują wyjść z twarzą, a konkretnie administracja 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Te wyzwania są bardzo duże i coraz większe. Brytyjskie, amerykańskie media piszą wprost o tych napięciach i w administracji prezydenta Donalda Trumpa, i w Pentagonie, i pod tym kierownictwem właśnie Pita Hegsetha, sekretarza obrony, sekretarza wojny, bo wiemy, że przecież Donald Trump zmienił te To nazewnictwo, choć nie było żadnej decyzji kongresu w tej sprawie, zatem mówienie o Departamencie Obrony czy o sekretarzu obrony także jest stosowane w amerykańskich i brytyjskich mediach. Natomiast o dymisji Johna Felana poinformował rzecznik Departamentu Obrony czy Wojny, jak Państwo wolicie, Sean Parnell. Było krótkie oświadczenie. Krótkie oświadczenie podane w mediach społecznościowych, konkretnie na platformie X. Co najważniejsze, nie podano powodów tej decyzji. Nie podano. Natomiast brytyjskie i amerykańskie media snują liczne domysły. Na przykład Financial Times napisał, że odwołanie nastąpiło w atmosferze bardzo istotnych, dużych napięć między Felanem a Pittem Hegsethem. A Pittem Hegsethem wszystko to dotyczy kwestii nominacji w wojsku, awansów wojskowych, a także programu budowy okrętów. No ale też nieoficjalnie mówi się, że był tutaj duży problem taką bezpośrednią komunikacją właśnie sekretarza marynarki wojennej z prezydentem Donaldem Trumpem. O tym mówiła telewizja CNN, że z pominięciem Hegsetha dochodziło do tego, wiemy jaki Hegseth ma stosunek do wojny z Iranem, jaki ma stosunek, czyli religijny, czy pseudoreligijny. Mówi o tym chrześcijańskim syjonizmie, podkreśla ten wymiar religijny tego konfliktu, co się bardzo nie podoba sporej części wysokich rangą oficerów Armii Stanów Zjednoczonych. No i tutaj ewidentnie widać, że zresztą tak jak pisze Financial Times, jest ten proces, szerszy proces odsuwania od władzy urzędników, którzy są uznawani, często arbitralnie oczywiście przez Pitta Hegsetha, za przeciwników prezydenta Trumpa czy przeciwników administracji Trumpa. Często są to, tak jak powiedziałem, właśnie takie arbitralne, jednostronne decyzje obecnego sekretarza obrony wojny. Natomiast ja tylko przypomnę, że jeszcze w tym miesiącu była głośna sprawa, którą dla Państwa omawiałem, a mianowicie zwolnienie najwyższego rangą oficera armii, generała Randy'ego George'a. I to właśnie w atmosferze skandalu doszło do odejścia na emeryturę tego oficera, który sprzeciwiał się wysyłaniu tysięcy czy dziesiątek tysięcy żołnierzy na Bliski Wschód i przygotowaniom do ewentualnej operacji militarnej. Zresztą widzieliśmy tę nieudaną operację pod Isfahanem wojsk specjalnych amerykańskich związanych prawdopodobnie z próbą przejęcia uranu, co się potwierdziło. Potwierdziły się słowa generała Dana Kane'a, który był przecież od początku jako szef połączonego kolegium szefów sztabów przeciwny wejściu w jakąś większą wojnę z Iranem. Mówił wyraźnie, komunikował to prezydentowi Trumpowi, że próba powtórki takiej, w cudzysłowie, operacji wojskowej, jak przeciwko Wenezueli, czy też powtórki z operacji Midnight Hammer z czerwca 2025 roku, jego zdaniem mogła wchodzić w grę, natomiast już to, co teraz obserwujemy, to absolutnie nie. No i tutaj było cała masa zresztą innych oficerów, którzy również kwestionowali ten kierunek polityki, który okazał się być bardzo trudny dla sojuszników amerykańskich, bardzo trudny dla wiarygodności Stanów Zjednoczonych, dla wizerunku samego prezydenta USA. Niewątpliwie na tym Amerykanie sporo stracili, a myślę, że jeszcze kwestia dalszych, powiedziałbym, konsekwencji geopolitycznych, to jest absolutnie temat otwarty. Ja też tylko przypomnę, że do tej dymisji doszło sekretarza marynarki. Doszło w sytuacji, kiedy US Navy, amerykańska marynarka wojenna, jest zaangażowana w blokadę Ciśniny Ormus, w próbę blokady irańskich portów. Pomijam, czy ona jest skuteczna, czy nieskuteczna. Wiele wskazuje na to, że jest dziurawa. Natomiast od 13 kwietnia bieżącego roku okręty Stanów Zjednoczonych prowadzą formalnie taką właśnie blokadę. Mówiło się, że do tej pory w ramach tej blokady 31 statków miało być zablokowanych. Natomiast prawda jest taka, że w kierownictwie marynarki wojennej również bardzo, bardzo mocno tutaj narastała ta niechęć. Zresztą jeżeli przyjrzymy się właśnie Felanowi, to jego rezydencja jest całkiem niedaleko ośrodka Mar-a-Lago, gdzie znajduje się ta rezydencja, ulubiona rezydencja Donalda Trumpa, co miałoby jeszcze tutaj potęgować tę możliwość oddziaływania na Donalda Trumpa z pominięciem Hegsetha, który jest ewidentnie takim, można powiedzieć, w cudzysłowie, aktywem chrześcijańskiego sionizmu w administracji obecnego prezydenta USA. No i widzimy, że zresztą tutaj akurat portal Axios, generalnie dobrze poinformowany, zwrócił uwagę, że jeszcze 21 kwietnia, czyli dzień przed odwołaniem, Phelan miał się spotkać z dziennikarzami, aby rozmawiać na temat przyszłości marynarki wojennej, budowy tak zwanej zielonej floty, w skład której mają wchodzić zresztą zapowiadane przez obecnego prezydenta USA, w cudzysłowie, pancerniki Trump. Natomiast tutaj ewidentnie no, został odsunięty z przyczyn politycznych. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I to też rzuca się cieniem, to rzuca cień taki duży na stabilność Stanów Zjednoczonych. Stabilność, ponieważ bardzo mocno narasta niezadowolenie w samych Stanach Zjednoczonych. Rosną napięcia społeczne, rośnie niezadowolenie z sytuacji gospodarczej. Donald Trump co innego obiecywał w czasie kampanii na jesieni 2024 roku. No i nie można się moim zdaniem tutaj jakby zamykać oczu na to, że może dojść do gwałtownych, masowych nawet protestów w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory widzieliśmy te protesty w miarę pokojowe, natomiast moim zdaniem mogą one w dającej się przewidzieć perspektywie przyjąć bardziej gwałtowny charakter, łącznie z niszczeniem mienia publicznego i tak dalej. No jednak ta polityka Donalda Trumpa w większości Amerykanów się po prostu bardzo, ale to bardzo nie podoba, no i nie ma się oczywiście co dziwić. Nowa afera korupcyjna i to afera korupcyjna nie tyle na samej Ukrainie, co także w Polsce i to zahaczająca nawet o Ministerstwo Spraw Zagranicznych. O co chodzi? Otóż funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 7 osób w związku ze śledztwem dotyczącym, jak to się mówi, wręczania korzyści majątkowych oraz nielegalnego wpływania na wyniki przetargu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Postępowanie jest nadzorowane przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Te zatrzymania zostały dokonane w dniach 14 i 21 kwietnia na terenie województwa małopolskiego oraz na lotnisku Chopina w Warszawie. No i to jest, można powiedzieć, moim zdaniem wierzchołek góry lodowej. Kiedy obserwowaliśmy aferę Timura Mindicza, kiedy mówiłem Państwu o działaniach Narodowej Agencji Antykorupcyjnej Ukrainy, NABU, Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej, kiedy mówiłem Państwu o dymisji Andrija Jermaka, o zatrzymaniu byłego wicepremiera Ukrainy, o tym, że oni mieli bliskie relacje z politykami, biznesmenami, celebrytami, ekspertami, dziennikarzami w Polsce, mówiłem, że jest tylko kwestią czasu, kiedy zaczną właśnie wychodzić trupy z szafy, kiedy w Polsce będą, no właśnie, pojawiać się refleksy, różnego rodzaju związki decydentów, samorządowców, przedsiębiorców w aferach korupcyjnych na Ukrainie, że to się będzie rozprzestrzeniać. To nie jest tak, że Europa jest absolutnie impregnowana przed korupcją ukraińską, czy płynącą z Ukrainy. Wręcz odwrotnie, im większe wsparcie dla Ukrainy, tym w mojej opinii ogromne ryzyko no, defraudacji sporej części środków, co pokazały śledztwa prowadzone przez NABU i przez SAP właśnie na Ukrainie. Te tematy zostały wyciszone w Polsce, ale no to wraca. To, co Państwu mówiłem przed wieloma miesiącami, to wszystko się sprawdza i to na naszych oczach. Mamy zatrzymania, głośne zatrzymania. Wśród osób aresztowanych znalazł się na przykład członek z zarządu spółki miejskiej, liczni przedsiębiorcy, nawet jeden biegły sądowy, ludzie, którzy robili w przeszłości realizowali liczne zlecenia budowlano-remontowe dla MSZ-u w różnych częściach świata. No i teraz też mamy informację, że CBA zatrzymało te w kilku lokalizacjach, zabezpieczono pieniądze, zabezpieczono złote monety i tak dalej. Śledztwo ma obejmować dwa powiązane wątki. Pytanie, czy te osoby, no właśnie, były związane też na przykład ze służbami specjalnymi Ukrainy, bo ten drugi wątek, powiedziałem, że dwa wątki są tutaj badane przez prokuraturę, dotyczy ten drugi wątek przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uwaga na co? Na przeprowadzenie audytu inwestycji na Ukrainie. Audyt inwestycji na Ukrainie. Ja wielokrotnie mówiłem, że nie wypracowano żadnych realnych, konkretnych, solidnych, takich powiedziałbym skutecznych mechanizmów kontroli wydatkowania pieniędzy na Ukrainie, różnych inwestycji i państwowych, i tych, które trafiały do prywatnych inwestorów, także z pomocy publicznej. I tutaj mamy wątek śledztwa, który dotyczy przetargu ogłoszonego przez polską dyplomację właśnie na audyt tej inwestycji na Ukrainie. No i co wynika z ustaleń, przynajmniej tych, które są w domenie publicznej, o czym wiemy otwarcie, no wynika, że przedsiębiorcy mieli tutaj działać na niekorzyść państwa polskiego, mieli działać w porozumieniu z biegłym, który był przygotowany, powołany do przygotowania takiego postępowania przetargowego. Dochodziło do, jak to ujęto, to będzie cytat, przekazywania istotnych informacji podmiotom zewnętrznym, co ostatecznie doprowadziło do unieważnienia przetargu. Koniec cytatu. No i tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że ten temat powinien być mocno prześwietlony także moim zdaniem kontrwywiadowczo. No jeżeli sprawa dotyczy jednego z najważniejszych ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dotyczy przekazywania istotnych informacji podmiotom zewnętrznym, pytanie, czy w tym nie brało udziału no, taka czy inna służba ukraińska. Tych służb jest trochę, więc pole do popisu także duże, liczne aktywa operacyjne w Polsce, mocne zaangażowanie, liczna obecność ukraińskich wojskowych w polskich jednostkach wojskowych. Przecież to jest oczywiste, że ukraiński wywiad i wojskowy, i cywilny realizuje szereg zadań operacyjnych na terytorium III Rzeczpospolitej. Nie łudźmy się. Zresztą te ostatnie informacje Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej są no, zatrważające. One też wskazują, że ta współpraca jest daleko idąca i kiedy Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej publikuje listę lokalizacji do ewentualnego zniszczenia, które mają produkować drony dla Ukrainy w krajach regionu i podaje dwie lokalizacje konkretne w Polsce, w Tarnowie i w Mielcu, no to widać, że ta współpraca jest bardzo, bardzo głęboka. Społeczeństwo jest naprawdę bardzo słabo informowane o różnych kwestiach, o kwestiach ewakuacji, tego memorandum, które zostało podpisane z 9 krajami. O tym, tak jak mówiłem Państwu na wieczorach geopolitycznych, dowiedzieliśmy się ze szwedzkiego Ministerstwa Obrony, a nie z polskiego. No, jest bardzo wiele, powiedziałbym, potężnych afer korupcyjnych, o których jeszcze nie wiemy. Myślę, że to, co teraz dociera do mediów, to jest wierzchołek góry lodowej. Wierzchołek, naprawdę niewielka część. Pytanie oczywiście, jak się to wszystko rozstrzygnie, jakie będą, czy będą wyroki i tak dalej. Tutaj prokuratura informuje, czy CBA informuje, że śledztwo ma charakter rozwojowy i obejmuje kolejne wątki, a zatem mamy do czynienia z, no tak jak powiedziałem, z naprawdę pierwszymi takimi poważniejszymi śladami, ale jeżeli już zaczyna się od MSZ-u, zaczyna się od trzęsienia ziemi, no to wiedzcie Państwo, że napięcie będzie rosło. Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osoby te wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdują się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. 22 kwietnia 2026 roku były minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba, który nie przestaje nas wszystkich szokować, opublikował kolejne nagranie w mediach społecznościowych, w którym odniósł się do kwestii historycznych, związanych tym razem nie z Polską, ale z terytorium dzisiejszej Białorusi, no i oczywiście sytuacją wokół wojny na Ukrainie. No i w tym swoim wystąpieniu ukraiński polityk zaczął próbować argumentować, że południowe obszary współczesnej Białorusi mają jego zdaniem historyczne powiązania z dawnym księstwem kijowskim. No, to jest tak naprawdę wygłaszanie ewidentnych roszczeń terytorialnych wobec suwerennego państwa. Jeżeli były szef dyplomacji Ukrainy twierdzi publicznie, że część terytorium Republiki Białoruś ma historyczne związki z księstwem kijowskim i z tego ma rzekomo wynikać, że Ukraina może do tych ziem rościć pretensje, no to mamy jak w soczewce pokazanie, czym jest ukraiński rewizjonizm, także rewizjonizm terytorialny. Także rewizjonizm terytorialny. W tym swoim wystąpieniu Kuleba powiedział, że konkretne miasta takie jak Pińsk, Mohylew, Mozyrz, no właśnie, mogłyby być, że tak powiem, uznawane za ziemię ukraińskie. Krótko mówiąc, że jeśli, cytuję, kopać w historii, to Ukraina ma prawo do tych ziem pretendować. No to jest sytuacja niewyobrażalna. Mamy do czynienia z, powiedziałbym, nasileniem się, bo to przecież to nie jest żadne powstanie i tak dalej, tylko z nasileniem się ukraińskiego rewizjonizmu, już nie tylko historycznego, ale także terytorialnego, który nie jest żadnym jakimś marginalnym. No jeżeli wygłasza to były szef ukraińskiej dyplomacji, który z honorami był goszczony w Polsce przez ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosława Sikorskiego, występował ramię w ramię obok ministra Sikorskiego na kampusie Polska, gdzie zresztą przedstawiał wtedy próbkę swoich możliwości dotyczących rewizjonizmu historycznego przy całkowitej bierności szefa dyplomacji III Rzeczpospolitej, no to widzimy, że się rozpędza. Jak już przestał pełnić te funkcje i zresztą ewakuował się z Ukrainy przez Polskę, Polska udzieliła mu gościny, no to teraz pokazuje większą próbkę swoich możliwości i jeżeli mówi to człowiek wykształcony, człowiek, który pełnił jedną z najwyższych funkcji w rządzie ukraińskim, no to domyślmy się, co myśli dół polityczny, co myślą partie bardziej radykalne, co myślą liderzy tych partii, co myślą członkowie formacji odwołujących się do tradycji symboliki neobanderowskiej, jak Azow, Ajdar, inne, które są także dotowane z Zachodu dzisiaj i są naprawdę wyszkolone także za pieniądze zachodnie. To jest problem, szanowni państwo. Ten problem narasta. On jest oczywiście zamiatany pod dywan. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że temat jest zamiatany przez dywan, pod dywan przez władze III Rzeczpospolitej. Natomiast no, z całą mocą będziemy się mierzyć dopiero moim zdaniem po zakończeniu wojny na Ukrainie, czy po zawieszeniu broni, kiedy będą wracać z frontu często zradykalizowani weterani i tak dalej. No, jak państwo widzicie, to się wszystko składa w jedną całość. To wszystko, co mówiłem od samego początku, od początku tej drugiej fazy wojny na Ukrainie, od 2022 roku, że na Ukrainie będzie się bardzo mocno rozwijać neobanderyzm, że będzie się społeczeństwo ukraińskie i establishment polityczny radykalizować, że tam nie będzie żadnej demokracji, że będzie korupcja, oligarchia, że ten system się będzie po prostu pogłębiać, że będą no, nastroje antypolskie rosnąć, a nie maleć, że nie będzie żadnej wdzięczności Ukraińców, że będzie coraz więcej napięć w relacjach polsko-ukraińskich i możliwy nawet konflikt międzypaństwowy. No i w tym kontekście też warto zauważyć, że Kuleba bardzo mocno w tych swoich wystąpieniach, to akurat o którym mówię było w serwisie Instagram, natomiast w tych swoich publicznych wystąpieniach bardzo mocno antagonizuje relacje ukraińsko-białoruskie. Całkiem niedawno mówił, że Białoruś chce rzekomo otworzyć drugi front przeciwko Ukrainie. W odpowiedzi usłyszeliśmy wypowiedź prezydenta Aleksandra Łukaszenki, który ostrzegł kraje regionu przed prowokacjami i przed naruszaniem integralności terytorialnej Republiki Białoruś. Przecież widzimy, że drony ukraińskie nagle znalazły się całkiem niedawno na Łotwie, w Estonii, w Finlandii. Przeprosiny względem Finlandii MSZ w Kijowie wystosował. Natomiast My jak dotąd nie usłyszeliśmy jako Polacy przeprosin ze strony ukraińskiego MSZ-u za zabicie dwóch Polaków w Przewodowie w listopadzie 2022 roku. Widzimy, a jeżeli dzisiaj Ukraińcy, establishment ukraiński wygłasza pretensje terytorialne wobec Republiki Białoruś, to jaką mamy gwarancję, że ten sam establishment nie będzie miał pretensji terytorialnych wobec państwa polskiego? Ja kiedyś w jednym z programów na żywo przywoływałem konkretne przykłady wypowiedzi przedstawicieli życia publicznego na Ukrainie, którzy już formułowali w czasie po 1991 roku istnienia niepodległej Ukrainy takie pretensje wobec Polski. A moim zdaniem to tylko i wyłącznie będzie narastać. I tutaj warto przypomnieć, że w roku 2022, kiedy wizytował Ukrainę ówczesny sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken, spotkał się z przedstawicielami ukraińskich władz, spotkał się wtedy z prezydentem Zełenskim, no i właśnie z Dmytro Kulebą. I na tym jednym zdjęciu, tym słynnym zdjęciu, widać było, jak Kuleba pokazywał Blinkenowi mapę fizyczną Ukrainy. No, tylko że ta mapa nie przedstawiała Ukrainy w granicach de jure, granicach po 1991 roku, ani z żadnego okresu historii, ale na tej mapy, na granicę tego potworu, który tam był przedstawiony, obejmowały południowo-wschodnie granice II Rzeczpospolitej i nie tylko, także część obecnej południowo-wschodniej Polski, obejmując takie miasta jak Przemyśl, Chełm czy Jarosław. I ponadto w tym 22 roku Kuleba pokazywał Blinkenowi mapę, na której w skład, no właśnie, w cudzysłowie Ukrainy, wchodziła też część Polesia, ale także Kubań na przykład, czyli już ziemie i w ogóle te ziemie po drugiej stronie Morza Azowskiego, ziemie za Donem, które są obecnie częścią Federacji Rosyjskiej, a zatem ewidentnie na najwyższych szczeblach władzy ukraińskiej istnieją takie ciągotki dotyczące pretensji terytorialnych wobec Polski, Białorusi i Rosji. Co polskie władze powinny zrobić? Co władze w Warszawie powinny teraz zrobić? No w oczywisty sposób zacząć natychmiast normalizować relacje z Rosją i Białorusią. 2 marca 2026 roku prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił rozszerzanie francuskiego parasola nuklearnego. Omawiałem ten temat dla Państwa, mówiłem także o traktacie z Nancy, który miał pogłębić te relacje polsko-francuskie, była mowa o gwarancjach francuskich dla Polski i tak dalej. Mówi się coraz więcej, coraz szerzej, coraz głębiej na temat autonomii strategicznej Europy. No to oczywiście taki temat konik francuskiego prezydenta. Natomiast pojawiły się teraz informacje po ostatnim szczycie polsko-francuskim, którym się zresztą tak mocno obnosił premier Donald Tusk, że piloci polskich samolotów mieliby rozpoznawać cele, które mogłyby zostać zaatakowane przez francuskie samoloty Rafale, które są wyposażone w pociski ASMP z głowicami nuklearnymi. Natomiast, tak jak Państwu zapowiadałem to kilka tygodni temu, i omawiałem te wszystkie za i przeciw, mówiłem wyraźnie, że decyzja o ewentualnym użyciu broni jądrowej będzie należeć, podkreślam, wyłącznie do prezydenta Francji. A zatem trudno mówić o jakiejkolwiek suwerenności strategicznej państwa polskiego w sytuacji tak zwanego francuskiego parasola atomowego. Z jednej strony są jakieś mgliste gwarancje bezpieczeństwa, jakiś mglisty parasol atomowy, z drugiej strony wszystkie decyzje o charakterze strategicznym, geostrategicznym podejmowane mają być w Paryżu. Polska jest traktowana tutaj przedmiotowo, instrumentalnie, a nie podmiotowo. Polacy mają być podwykonawcami planów operacyjno-strategicznych, a nie liczącymi się tutaj decydentami. Bądźmy poważni. Widzimy zresztą, że to ta cała sytuacja geopolityczna i na Bliskim Wschodzie, i to, co się dzieje na Ukrainie, i to, co się działo jeszcze wcześniej, związane z aktywnością służb brytyjskich i amerykańskich na terytorium Ukrainy po 2014 roku, jest aktywnie wykorzystywane przez Berlin i Paryż do podbijania bębenka prowojennego, który jest po prostu fabrykowaniem przyzwolenia na federalizację Unii Europejskiej, na zwiększanie wydatków na przemysł obronny, w ogóle na szeroko pojętą obronność, tak aby pobudzić przemysł niemiecki, przemysł francuski, aby zbudować trzon armii europejskiej, trzon wspólnej europejskiej obrony powietrznej, a w przyszłości europejskich służb specjalnych, bo o tym też mowa w Brukseli wielokrotnie była. To ma być trzon dla europejskiej jednolitej polityki zagranicznej, w której oczywiście w naturalny sposób nie ma miejsca dla liczącego się aktywnego, decyzyjnego stanowiska władz polskich. Bądźmy realistami w tym zakresie. Ewidentnie ta cała sytuacja jest wykorzystywana do lewarowania pozycji Paryża i Berlina w Unii Europejskiej i do tworzenia twardego rdzenia integracji, no czyli po prostu do centralizacji władzy w Brukseli. Przypomnę tylko, że 20 kwietnia bieżącego roku Emmanuel Macron odwiedził Polskę. Spotkał się oczywiście z premierem Donaldem Tuskiem. Była mowa w mediach o tym, że ta współpraca wojskowa polsko-francuska ma odtąd, po tej wizycie poniedziałkowej, ma przejść na poziom praktyczny, jak to się teraz mówi. No i właśnie, ten poziom praktyczny to jest taki, że francuskie samoloty mają okresowo się pojawiać na terytorium Polski. No i sobie oczywiście także dokonywać wspólnych ćwiczeń i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że Polska nie będzie miała żadnych gwarancji co do, powiedziałbym nawet celowości moim zdaniem, wykorzystania ewentualnie tych samolotów. Te wszystkie strategiczne decyzje będą podejmowane przez francuskie siły zbrojne. Polscy piloci mają się zajmować dalekim rozpoznaniem, ewentualnie też uderzeniami bronią konwencjonalną. Tutaj mówi się o tych pociskach JASSM, o pociskach manewrujących, które są przenoszone przez samoloty F-16. Natomiast mówi się, no właśnie, że maszyny Rafale B, które są w stanie przenosić rakiety z głowicami jądrowymi, miałyby wykonywać loty z Francji na linię, jak to się mówi, Budapeszt-Kaliningrad i trenować atak na cele w Rosji i na Białorusi. To mogliśmy przeczytać m.in. na portalu Wirtualna Polska, ale także media francuskie się szeroko na ten temat tutaj rozpisywały. Francuzi mówią o rozpoznaniu satelitarnym i tak dalej, i tak dalej. No, patrząc na to, że francuski potencjał jądrowy jest, no, skromny, do 290 głowic mniej więcej, i triady nuklearnej Francuzi nie mają, żadnej jakiejś tak głębi strategicznej też nie, w naturalny sposób starają się w sensie geostrategicznym zapewnić sobie głębię strategiczną cudzymi rękami. To znaczy głębią strategiczną dla Francji jest Polska, kraje bałtyckie, tak zwana wschodnia flanka NATO i wschodnia flanka Unii Europejskiej. I nie sposób nie założyć niepoprawnego politycznie, znaczy geopolitycznie scenariusza, ale który moim zdaniem jest jednym z możliwych, że może dochodzić do różnego rodzaju dziwnych prowokacji, w których samoloty francuskie będą wykonywały właśnie loty na linii Budapeszt-Kaliningrad, trenowały ataki na Rosję i na Białoruś, ale może zostać przekroczona ta cienka czerwona linia. I decydenci w Warszawie, którzy są, widać, zachwyceni francuskimi, w cudzysłowie, gwarancjami, no mogą pójść o przekroczyć cienką czerwoną linię. I wtedy może się nagle okazać, że tych samolotów Rafale B już nie będzie na terytorium państwa polskiego, bo Francja niespecjalnie, w sensie praktycznym, w sensie geostrategicznym, ma ochotę na wymianę ciosów nuklearnych z Federacją Rosyjską. Natomiast wepchnięcie Polski pod tego rozpędzonego rosyjskiego czy rosyjsko-białoruskiego tira, no pytanie, w czyim interesie byłoby dzisiaj w Europie? I tutaj warto mieć to na uwadze. Widać, że niektórzy, a na pewno spora część decydentów państwa polskiego, kompletnie nie wyciągnęła żadnych, ale to żadnych wniosków z historii. Żadnych wniosków z historii. Wiemy, ile były warte gwarancje francuskie i brytyjskie w okresie międzywojennym, w okresie II Rzeczpospolitej, jak skończyła Polska w roku 1939. I widać, że kompletnie nikt nie wyciągnął z tego wniosków, mimo że obecnie urzędujący prezydent i urzędujący premier są formalnie z wykształcenia historykami. Dziękuję Państwu za uwagę.